Witam, nazywam się Maciej Grabek i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu poświęconego programowaniu na platformę Windows Phone 7 Mango. Dzisiaj przedstawię zagadnienie lokalnej bazy danych, która jest jedną z nowości na tej platformie. Krótko o mnie, na co dzień pracuję w grupie Allegro, natomiast po godzinach jestem liderem toruńskiej grupy deweloperów .NET, prowadzę bloga pod adresem maciejgrabek.com, wpisuję artykuły na MSDN, Kod Guru, a także nagrywam webcasty na Channel 9. O czym dzisiaj opowiem? Na samym początku opowiem, jaka jest koncepcja lokalnej bazy danych, następnie przedstawię, w jaki sposób możemy z niej korzystać, a na koniec, w jaki sposób możemy wprowadzić zmiany w strukturze stworzonej wcześniej bazy danych. Narzędzia, które są potrzebne do dzisiejszej prezentacji, znajdziesz na stronie createmsdn.com. Baza danych, która jest dostępna na platformie Windows Phone 7.1 Mango, jest to zubożona wersja SQL Server Compact Edition. Zubożona, ponieważ niektóre z funkcjonalności, które są dostępne w standardowej wersji Compact Edition, nie są tutaj w ogóle udostępniane. Jedynym sposobem, jaki mamy do korzystania z bazy danych, jest to linku to SQL. Przy jego pomocy możemy tworzyć bazę danych, odpytywać wszystkie dane oraz modyfikować wszystkie elementy, które się w niej znajdują. Gdy stworzymy bazę danych, może ona istnieć w kilku miejscach. Pierwszym z tych miejsc jest katalog instalacji naszej aplikacji, jednakże okazuje się, że wówczas baza danych jest tylko i wyłącznie do odczytu. Możemy również stworzyć bazę danych w katalogu Isolated Storage. Wówczas ta baza danych jest read-write, czyli mamy tam możliwość zapisu i odczytu danych. Jeżeli chodzi o tą pierwszą wersję, może się okazać ona przydatna w momencie, gdy nasza aplikacja udostępnia bardzo duże słowniki, których tworzenie zajęłoby zbyt dużo czasu na starcie aplikacji. Dlatego istnieje możliwość jakby zaaplikowania gotowej bazy danych do naszego projektu, natomiast później przy starcie te dane są już tylko przekopiowywane pomiędzy bazą z katalogu instalacyjnego do bazy znajdującej się w katalogu Isolated Storage. Pliki bazy danych mają rozszerzenie SDF i potem będziemy mogli je poznać, gdy będziemy przeglądać katalogi naszych aplikacji. Istotne przestrzenie nas z punktu widzenia bazy danych na Windows Phone 7.1 Mango to jest system data linku. System data linku mapping, który zawiera informacje o atrybutach oraz umożliwia mapowanie naszych ENCI na bazę danych. Mamy również przestrzeń nazw Microsoft Phone data linku, która pozwala nam na manipulację stworzoną bazą danych. Jeżeli chcemy zdefiniować bazę danych, musimy przede wszystkim stworzyć pewne encje, czyli klasy, które będą reprezentowały dane znajdujące się w bazie. Dalej, takie encje musimy odpowiednio zmodyfikować, nadając im kilka atrybutów. Wśród tych atrybutów są atrybuty table, który oznacza klasę stanowiącą odwzorowanie tabeli. Mamy również atrybut column, który będzie odzwierciedlał kolumnę znajdującą się w tabeli w bazie danych. Mamy również association, który jest kluczem obcym do innej tabeli. Jeżeli chcemy stworzyć bazę danych i móc z niej korzystać, musimy również znać obiekt typu data context, który w sobie będzie zawierał wszystkie interesujące nas tabele i takie tabele oznaczamy typem table. Jest to typ generyczny, w którym podajemy klasę naszej ENCI, którą wcześniej stworzyliśmy. Jeżeli chcemy stworzyć bazę danych, przede wszystkim musimy posiadać odpowiedni connection string, tak jak ma to miejsce w przypadku standardowych połączeń do bazy danych. Wówczas po utworzeniu takiego obiektu mamy możliwość sprawdzić, czy taka baza faktycznie istnieje. Jeżeli ta baza nie istnieje, możemy wywołać metodę, która ją utworzy. Przejdźmy zatem do dema, które najlepiej wyjaśni, w jaki sposób tworzyć taką bazę danych. Aby zaprezentować zagadnienie tworzenia baz danych, skorzystam z gotowego przykładu znajdującego się na MSDN. Jest to aplikacja, która odpowiada za tworzenie zadań na naszym telefonie. Jak wspomniałem, pierwsze co musimy zrobić, to stworzyć pewne encje i dalej te encje musimy wykorzystać w obiekcie dziedziczącym po klasie DataContext. Jak widzimy, mamy tutaj taką klasę dziedziczącą po DataContext, a w niej odpowiednie właściwości, które są typu table. Każdy z tych typów jest doprecyzowany przy pomocy odpowiedniej klasy reprezentującej poszczególną tabelę. I widzimy, tutaj mamy tabelę z elementami oraz z kategoriami, w jakich te elementy mogą się znajdować. W dalszym etapie musimy oczywiście zdefiniować te klasy. W związku z tym tworzymy klasę toDoItem, którą oznaczamy atrybutem table, a następnie tworzymy poszczególne elementy w kodzie. Widzimy tutaj właściwość toDoItemID, która jest oznaczona atrybutem column. Atrybut column posiada oczywiście szereg dodatkowych parametrów, m.in. isPrimary key i isDBGenerated, które pozwalają nam stworzyć autoinkrementowany klucz na danym polu. Mamy tutaj kolejne pole itemName, które też jest oznaczone atrybutem column. I jeszcze chciałbym zauważyć informację na temat asocjacji, czyli mamy tutaj klucz obcy do typu todo kategory. Ten klucz obcy definiujemy poprzez atrybut association. Dodatkowo ustawiamy informacje na temat storage. Storage jest to zmienna, która jakby przechowuje typ entity reference do odpowiedniej klasy. Mamy tutaj oczywiście dalej informacje, do jakiego klucza będziemy się odwoływać. W analogiczny sposób oczywiście definiujemy kolejną klasę, czyli todo kategory, którą również opatrujemy atrybutem table, natomiast pola, które się w niej znajdują, opatrujemy atrybutami column oraz association, po to, żeby móc dla danej kategorii wyciągnąć informacje o wszystkich zadaniach, które są z nią związane. Tak zdefiniowany kontekst danych możemy następnie wykorzystać w naszej aplikacji. Widzimy tutaj pierwszą informację, która jest odpowiedzialna za to, żeby stworzyć w ogóle obiekt todo data context. Tak jak wspomniałem przy okazji slajdów, musimy podać odpowiedni connection string. Tenże connection string odwołuje się do isolated storage, a następnie do pliku todo sdf. Z racji na to, że ten connection string jest bardzo zbliżony do standardowego ciągu połączeniowego, mamy tutaj również możliwość ustawić na przykład hasło, które będzie pozwalało nawiązać połączenie z tą bazą. W przypadku, gdy użytkownik wpisze złe hasło, wówczas takie połączenie nie będzie mogło zostać nawiązane. Dodatkowo, po tym jak stworzymy obiekt todo data context, musimy sprawdzić na samym początku, czy taki obiekt w ogóle istnieje, czy taka baza już została wcześniej stworzona. Jeżeli taka baza nie została wcześniej stworzona, wówczas wywołujemy metodę createDatabase, a następnie wypełniamy ją pewnymi kategoriami. Tutaj domyślnie wypełniamy ją trzema kategoriami, czyli homework oraz hobbies. Żeby zapisać te informacje, korzystamy z metody submitChanges. Reszta kodu, która jest tutaj wywoływana, ma za zadanie stworzyć odpowiedni viewmodel, który jest następnie wykorzystywany przez widok w naszej aplikacji. W tym momencie mamy oczywiście możliwość uruchomienia naszej aplikacji i sprawdzenia, czy baza danych zostanie stworzona. W związku z tym uruchamiam naszą aplikację na emulatorze i po chwili aplikacja się uruchamia. Widzimy tutaj listę kategorii, widzimy wszystkie kategorie: home, work, hobbies. I oczywiście możemy tutaj jeszcze dodawać odpowiednie wpisy, natomiast o tym dopiero za chwilę. Po tym jak już mamy stworzoną bazę danych, musimy zacząć z niej korzystać. Tak jak wspomniałem, głównym narzędziem do korzystania z bazy danych jest tutaj linku. Jest to linku to SQL oczywiście, natomiast jest to sposób na wyciąganie danych z istniejących tabel. Jeżeli chcielibyśmy dodać jakieś elementy do istniejących już tabel, musimy skorzystać z metod insert on submit oraz insert all on submit, która przyjmuje kolekcję elementów danego typu. Jeżeli chcielibyśmy usunąć jakiś element z tabeli, wówczas musimy skorzystać z metody delete on submit lub też delete all on submit. Jeżeli wprowadzimy takie zmiany, czy też zmodyfikujemy encję pobraną przy pomocy linku, czy też dodamy i usuniemy encję przy pomocy metod dostępnych na tabeli, musimy oczywiście te dane zapisać. W tym celu korzystamy z metody submitChanges, która jest dostępna dla typów dataContext. Przejdźmy zatem do dema, w którym pokażę, w jaki sposób możemy korzystać z tych metod. Tworzenie nowego elementu w bazie danych sprowadza się tak naprawdę do trzech kroków. Pierwszym z nich jest stworzenie obiektu typu zgodnego z tabelą w bazie, do której chcemy zapisać dane. W tym przypadku jest to toDoItem. Dalej po stworzeniu takiego obiektu wykonujemy na odpowiedniej tabeli, tutaj jest to tabela items, metodę insertOnSubmit, której parametrem jest zainicjowany obiekt. W tym momencie obiekt ten trafia do bazy danych, natomiast nie jest jeszcze w niej zapisany. Aby to zrobić, musimy wywołać metodę submitChanges. W tym momencie, po tych trzech operacjach, w bazie danych już ten obiekt się znajduje. Reszta kodu, która jest widoczna w tym przykładzie, jest odpowiedzialna za to, aby w ramach wzorca projektowego model view model móc te dane następnie wyświetlić na formatkach naszej aplikacji. Sprawdźmy zatem, jak faktycznie działa nasza aplikacja po uruchomieniu na emulatorze. Widzimy tutaj przycisk dodaj, przy pomocy którego możemy wprowadzić pewne informacje. W związku z tym stworzymy zadanie zakupy kategorii home. Dalej możemy oczywiście stworzyć jeszcze w kategorii praca spotkanie projektowe. Oraz żeby wypełnić wszystkie kategorie, możemy w hobby wpisać basen. OK, widzimy zatem, że na widoku zbiorczym mamy wszystkie trzy elementy. Dalej w każdym z widoków mamy odpowiednią kategorię. W ten sposób możemy prosto zapisywać nowe dane do naszej bazy. Jeżeli chcielibyśmy usunąć konkretny wpis, wówczas musimy kliknąć ikonkę kosza. Natomiast od strony kodu wygląda to w ten sposób. Pierwsze, co robimy, to oczywiście otrzymujemy odpowiedni obiekt, który chcemy usunąć. Do tego korzystamy oczywiście z linku. Następnie wykonujemy metodę na tabeli deleteOnSubmit. A na końcu oczywiście musimy zatwierdzić te dane przy pomocy metody submitChanges. Oczywiście w tym momencie, jeżeli wyłączymy naszą aplikację po tych zmianach, a następnie ją ponownie uruchomimy, zobaczymy, że aplikacja będzie zawierała wszystkie wprowadzone przez nas dane i będą to dane zawarte w odpowiednich kategoriach. Jak widać, korzystanie z bazy danych nie jest procesem trudnym, dlatego teraz przyjrzymy się zmianom w istniejącej strukturze bazy. Aby móc to dokonać, musimy posłużyć się obiektem typu database schema updater, który tworzymy przy pomocy istniejącego już kontekstu danych. Na tymże obiekcie wywołujemy metodę create database schema updater. Stworzony w ten sposób obiekt posiada kilka możliwych metod. Przede wszystkim mamy tutaj metody dodające odpowiednie elementy, czyli na przykład add column, add table, add association, add index. Oraz obiekt ten posiada również pole database schema version, dzięki któremu możemy sobie w prosty sposób weryfikować wersję, która jest w tym momencie używana przez naszą aplikację. Jest to oczywiście wersja naszej bazy danych. Dzięki tym operacjom możemy tutaj również w prosty sposób zmodyfikować to, co znajduje się już w pliku SDF. tak aby odzwierciedlić w pełni stworzone czy też zmodyfikowane przez nas encje. To, co warto zapamiętać przy korzystaniu z bazy danych, jest to przede wszystkim dodatkowe obciążenie, które uzyskuje nasza aplikacja. W momencie, gdy korzystamy z lokalnej bazy danych, wówczas proces tej bazy danych chodzi w ramach naszej aplikacji, więc wszystkie te obliczenia wpływają negatywnie na wydajność naszej aplikacji. Również obserwujemy tutaj dużo dłuższy start aplikacji, gdyż sam proces, powiedzmy, stworzenia bazy danych jest czasochłonny. Jeżeli korzystamy z dużej ilości danych, wówczas rozwiązanie lokalnej bazy danych jest tutaj bardzo wskazane. Natomiast jeżeli tych danych nie będzie dużo, wówczas dużo lepiej pozostawić istniejące rozwiązania korzystające z plików w Isolated Storage, czy też plików XML-owych, czy też zwykłych plików tekstowych, gdyż będą one po prostu wydajniejsze. Dla zaprezentowania faktu, że korzystanie z bazy danych istotnie obciąża naszą aplikację, przygotowałem lekką modyfikację istniejącego przykładu, dodając do niego sprawdzanie czasu, w którym to będzie kończona i zaczynana operacja Create Database, i jak można łatwo sprawdzić w wynikach działania naszej aplikacji, takie stworzenie dwóch tabel w bazie danych, dwóch pustych tabel, zajmuje w granicach 300 milisekund, zatem jest to bardzo długo, natomiast same załadowanie się takiej aplikacji zajmuje kilka sekund. Tutaj warto przypomnieć sobie, że aplikacje uruchamiane na systemie Windows Phone 7 mają odpowiednie wymogi dotyczące czasów uruchamiania, i tak pierwszy ekran, który jest pokazywany użytkownikowi, musi się pokazać w ciągu 5 sekund, natomiast odpowiedź aplikacji to jest czas 20 sekund, dlatego tutaj korzystanie z bardzo dużych, czy też tworzenie bardzo dużej bazy danych w czasie uruchamiania aplikacji może okazać się przeszkodą do uzyskania certyfikatu przez stworzoną przez nas aplikację. W tym momencie jest to koniec dzisiejszej prezentacji. Zapraszam serdecznie do odwiedzenia mojego bloga pod adresem maciejgrabek.com. W razie pytań zapraszam do wysyłania maili pod adres kontakt@maciejgrabek.com oraz do oglądania kolejnych odcinków serii poświęconej Windows Phone 7.1 Mango.